Dzień dobry, ze mną jest dr Adam Eberhardt, szef Ośrodka Studiów Wschodnich. Kłaniam się, panie doktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie doktorze, my się spotykamy dzisiaj zdalnie przez łącze internetowe, zupełnie tak jak Władimir Putin i Joe Biden. Oni też dzisiaj rozmawiają głównie o Ukrainie. No i pytanie, czy teraz na tej linii Waszyngton-Moskwa ważą się losy Ukrainy?
Myślę, że to jest pierwsze z wielu spotkań, które czeka nas w najbliższych tygodniach, a może i miesiącach, których oczywiście intencją po stronie rosyjskiej jest wykorzystywanie tego, co w Moskwie postrzega się jako słabość administracji Joe Bidena. Rosjanie liczą, że rzeczywiście uda się osiągnąć zachodnie ustępstwa, jeżeli chodzi o Ukrainę, ale również jeżeli chodzi o generalnie architekturę bezpieczeństwa europejskiego.
A te słabości?
Ta gra jest dużo bardziej złożona, szersza i ma większe ambicje.
Mówi pan o słabościach administracji Joe Bidena, które próbuje wykorzystać Rosja. Które to są słabości, które według Władimira Putina działają na niekorzyść Waszyngtonu?
Myślę, że po pierwsze Rosjanie zdiagnozowali tę administrację jako administrację, która chciałaby mieć święty spokój na odcinku wschodnioeuropejskim, aby móc się skoncentrować na powstrzymywaniu Chin. A skoro ktoś chce mieć święty spokój, no to tym bardziej, jeżeli się na niego naciśnie, jeżeli się wywoła pewną presję, to tym bardziej ta osoba, ci politycy będą ustępować. Więc to jest pierwszy element. Po drugie, myślę, że Rosjanie kalkulują kalkulacje rosyjskie dotyczące polityki amerykańskiej, wiążą się z wewnętrzną konkurencją w samych Stanach Zjednoczonych. Wznowiona wojna na Ukrainie, agresywna polityka Rosji jest absolutnie nie na rękę obecnej demokratycznej administracji Stanów Zjednoczonych, bo wówczas przychodzi Trump i mówi: proszę, oskarżaliście mnie, że jestem rosyjskim agentem, a tymczasem jak ja przez 4 lata rządziłem, to Rosja się nie odważyła na żadne.
No właśnie, Rosja lubi grać właśnie na takie wewnętrzne podziały, prawda? To jest jedna ze strategii, którą Rosja stosuje. Obie strony w tych rozmowach mają dość konkretne żądania, to znaczy Władimir Putin mówi: chcemy, żebyście przestali, żeby NATO przestało przesuwać się na wschód. Chcemy, żeby Ukraina w żadnym wypadku nie weszła do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Joe Biden mówi z kolei: wycofajcie swoich żołnierzy z granic Ukrainy. Mówi się nawet o 175 tysiącach. Jakie ustępstwa tutaj są możliwe? Czy w ogóle możliwe jest to, żeby NATO powiedziało: okej, my odstępujemy od działań zmierzających do tego, żeby Ukraina się do nas przyłączyła?
Ja myślę, że rosyjskie oczekiwania są dużo większe. To znaczy nie o to chodzi wyłącznie, żeby Ukraina nie weszła do NATO. Chodzi o to, aby NATO nie wchodziło na Ukrainę. Chodzi o to, żeby Amerykanie, państwa europejskie nie sprzedawały uzbrojenia Ukrainie, żeby państwa zachodnie w 30 lat po rozpadzie Związku Sowieckiego, jutro rocznica porozumień białowieskich, uznały, że Ukraina leży w rosyjskiej strefie wpływów. To są kalkulacje rosyjskie, to są oczekiwania rosyjskie, ale oczywiście one dotyczą nie tylko Ukrainy, one dotyczą również wschodniej flanki NATO, dotyczą całej architektury bezpieczeństwa europejskiego, gdzie Rosja chciałaby mieć prawo weta.
No właśnie, wiemy, że Stany Zjednoczone, wiemy, że NATO wspiera Ukrainę i z tych deklaracji, które teraz mamy, wynika, że będzie dalej ją wspierać. Nawet pojawiła się taka deklaracja, że jeżeli doszłoby do inwazji Rosji na Ukrainę, no to wschodnia flanka NATO zostanie w znaczący sposób wzmocniona. No i właśnie tu jest pytanie najważniejsze. Czy to, czym się teraz bardzo intensywnie straszy za pomocą różnych środków, czyli właśnie taka inwazja na Ukrainę na pełną skalę, czy to w ogóle jest w tym momencie możliwe, czy to jest po prostu gra psychologiczna?
Myślę, że to jest scenariusz, którego na Kremlu się nie wyklucza. Ale oczywiście lepiej osiągnąć cele polityczne poprzez presję militarną niż poprzez zaangażowanie wojskowe czy wręcz agresję zbrojną, ponieważ taka agresja niesie olbrzymie koszty polityczne dla Federacji Rosyjskiej. Ona niesie również olbrzymią nieprzewidywalność. Łatwiej czołgami wjechać na Ukrainę niż to, że Ukrainę następnie okupować. Tutaj wydaje mi się, że jest to scenariusz absolutnie niepreferowany przez Kreml. Natomiast Rosjanie też się uczą na doświadczeniach poprzednich miesięcy. W kwietniu tego roku Rosja zgromadziła 100 tysięcy żołnierzy wokół granic Ukrainy. Błyskawicznie administracja amerykańska zaakceptowała dokończenie budowy gazociągu Nord Stream 2. Złagodziła, właściwie cofnęła sankcje nałożone na tę inwestycję. No cóż, no to dzisiaj...
Czyli, krótko mówiąc, strategia Kremla działa. Przynajmniej w ostatnich latach.
Aby osiągnąć więcej, trzeba jeszcze silniej nacisnąć, prawda? No ale oczywiście tutaj mogą być, potem pojawi się pewna nieprzewidywalność eskalacji. Każda eskalacja tego typu, ona potem wymusza działania, o których bardzo często uczestniczące strony nie miały początkowo na myśli, czy nie planowały. Wydaje mi się, że oczywiście w sposób oczywisty, to tutaj nie mam żadnych wątpliwości, Kreml wolałby osiągnąć swoje cele poprzez presję polityczną, presję militarną. Bardzo możliwe jest eskalacja działań w Donbasie. Mniej prawdopodobne są pewne ataki punktowe, czy naloty punktowe, czy dywersja przeciwko infrastrukturze krytycznej Ukrainy. Najmniej prawdopodobna jest inwazja na pełną skalę, no ponieważ ona byłaby bardzo kosztowna. Jeszcze jeden element. Proszę pamiętać, że Ukraina jest uzależniona od Rosji, jeżeli chodzi o surowce energetyczne. Szczególnie jeżeli chodzi o produkty naftowe, których Ukraina sprowadza z Rosji i Białorusi 70% swojego zużycia. To jest wybitny, to jest fantastyczny sposób presji na Kijów ze strony Moskwy.
A na ile Moskwa boi się sankcji? Na ile Moskwa boi się tego, że Europa, czy że Stany Zjednoczone będą coraz ostrzejsze sankcje wobec niej stosowały? No dzisiaj pojawiła się informacja nieoficjalna na razie, ale o tym, że przywódcy państw Unii Europejskiej w przyszłym tygodniu na szczycie podejmą decyzję o przedłużeniu sankcji gospodarczych o kolejne 6 miesięcy. Ursula von der Leyen mówi, że być może będą kolejne sankcje. Wiemy z tych oficjalnych zresztą informacji przed rozmową Biden-Putin, że z kolei Stany Zjednoczone miałyby nałożyć sankcje na rosyjskie banki, utrudnić Rosjanom na przykład wymianę walut, iść w tę stronę. Czy to jest coś, czego Kreml jest w stanie rzeczywiście się przestraszyć?
Tak, oczywiście, że tak. Rosja liczyła, że sankcje nałożone w 2014 roku to jest kwestia pół roku, może rok. One co pół roku są przedłużane tak od 7 lat. I myślę, że oczywiście dobrze przygotowane, realistycznie sformułowana groźba nałożenia konkretnych sankcji ekonomicznych na rosyjską gospodarkę, włącznie być może z wyłączeniem Rosji z systemu SWIFT, co już jest takim maksymalnym działaniem, no to wówczas to jest oczywiście olbrzymie zagrożenie i moim zdaniem działałoby otrzeźwiająco na strategów rosyjskich, ale też proszę pamiętać, że poruszamy się w... Polityka międzynarodowa to polityka blefów. Z jednej strony blef rosyjski dotyczący zagrożenia związanego z agresją na Ukrainę, a z drugiej strony coś, co Rosjanie mogą postrzegać jako blef zachodni, jeżeli chodzi o nałożenie kolejnych...
I właśnie o tym blefach i o tym wzajemnym, o tej wymianie właśnie, no tych może karcianych trochę blefów, będziemy dalej rozmawiać z moim gościem Adamem Eberhartem, szefem Ośrodka Studiów Wschodnich, ale już na naszych stronach internetowych oraz w radiu internetowym RMF24. No właśnie, to jest bardzo ciekawe i o to chciałem zapytać. Ten wielopiętrowy, można powiedzieć, blef. No, po pierwsze, koncentracja wojsk. Można to odczytywać jako pewną pozorację, ale też z drugiej strony wydaje się, że niektóre informacje, które wyciekają w zachodnich mediach, jak na przykład Bild, który pokazał przecież dość szczegółowe, przynajmniej tak by się wydawało, plany rosyjskiej inwazji. Czy to mogą być także wycieki kontrolowane przez Rosjan, żeby właśnie trochę podnieść tutaj stawkę?
Tak, oczywiście. To znaczy to, że nie jesteśmy w stanie po tym, jak Rosja gromadzi siły na granicy z Ukrainą, czy w sposób ostentacyjny, czy w sposób skryty, wyciągnąć żadnych wniosków co do perspektyw agresji. Ponieważ gdy jest to robione w sposób ostentacyjny, no to wówczas naturalnie pojawia się podejrzenie presji, blefu. Ale proszę pamiętać, że działanie skryte, które jednak przecieka, a w dzisiejszych czasach no strasznie trudno ukryć gromadzenie 150 tysięcy żołnierzy, ono oddziałuje tylko jeszcze bardziej, ponieważ ono zwiększa w państwach zachodnich poczucie nieprzewidywalności rosyjskiej. Ta gra na nieprzewidywalność, to udawanie szaleńca niekiedy, to jest taka stara szkoła dyplomacji, zresztą nie tylko rosyjskiej, która ma na celu przekonać partnerów, przeciwników o tym, że mają do czynienia z partnerem, z przeciwnikiem nieprzewidywalnym, a tym samym wymusić ustępstwa, no bo skoro wszystko się może wydarzyć, to trzeba tego unikać.
No właśnie, a jeśli mówimy o takim właśnie kolejnym podnoszeniu stawki, podnoszeniu poprzeczki, również o tym, o czym pan mówi, takie ostentacyjne prężenie mózgów. Widzieliśmy wszyscy filmy, które robią wrażenie jednak. Pociąg, na którym jest kilkadziesiąt czołgów jadących w stronę Ukrainy, tak opisywany film, który przecież można znaleźć bez najmniejszego problemu na Twitterze i nawet niezależnie od tego, czy opis się zgadza, czy nie, on pewien efekt ma na ludzi, którzy go oglądają. To jest jedna strona, ale czy to nie jest tak, że to napięcie będzie eskalowane, albo może o to chodzi, do pewnego momentu po to, żeby później Zachód łatwiej przełknął mniejszą eskalację. Na przykład tak jak pan mówił w Donbasie, żeby jakby skala tego, co się dzieje teraz i tego zagrożenia wyimaginowanego być może będzie tak duża, że później mniejsze incydenty będzie łatwiej przeprowadzić?
Tak, jasne. No to tutaj gdyby scenariuszy jesteśmy w stanie pewnie zarysować bardzo wiele. Ja zresztą myślę, że sam Putin nie do końca ma, nie jest zdecydowany, który scenariusz będzie realizowany. To też zależy od reakcji Zachodu, od kategoryczności, od wiarygodności groźby sankcji nałożonych na Rosję, od tego, w jakim stopniu Zachód zacznie naciskać teraz na Ukrainę, żeby jednostronnie akceptowała porozumienia. Ale ja jeszcze bym chciał jedną rzecz może podkreślić. To znaczy ta presja na Ukrainę jest tylko częścią presji rosyjskiej na świat Zachodu w ostatnich tygodniach. Mamy do czynienia z rosyjskim wsparciem, a właściwie patronatem nad kryzysem migracyjnym na granicy z Polską i z Litwą, Białorusi. Mamy do czynienia z podsycaniem kryzysu energetycznego w Europie poprzez opóźnione napełnianie magazynów gazu należących do Gazpromu, więc tak naprawdę ta presja realizowana jest na kilku równoległych polach po to, aby działała lepiej.
No właśnie, ten kryzys migracyjny, o którym pan wspomniał, na naszej właśnie granicy, która jest również granicą unijną, wydaje się przynajmniej z tego, co ostatnio widzimy, że być może jest trochę spokojniej. To są tylko pozory, czy rzeczywiście te informacje, które słyszeliśmy, między innymi o tym, że z Mińska wylatują samoloty pełne migrantów, ale już w drugą stronę, do Syrii, do Iraku. Czy to jest jakiś taki zwiastun tego, że być może już niedługo będzie po wszystkim?
Po wszystkim to pewnie nie, natomiast rzeczywiście cele Łukaszenki nie zostały osiągnięte. Po pierwsze, Polska skutecznie broniła granicy. Nie udało się dokonać przełamania tej granicy w sposób spektakularny, tak jak to Łukaszenka planował. Szturm w Kuźnicy Białostockiej tak naprawdę przyniósł skutek odwrotny do zamierzonego, ponieważ wygasił narrację na temat tych humanitarnego aspektu, a zwrócił uwagę na agresywne zachowanie migrantów. Poza tym Unia Europejska bardzo skutecznie ograniczyła przyloty samolotów z Bliskiego Wschodu poprzez sankcje. Zresztą ten pakiet piąty sankcji nałożony na białoruską gospodarkę, dotyczący Białawi, linii lotniczych, dotyczących grodzieńskich azotów, głównych zakładów azotowych, pozaasowych, to uderzenie jest dość silne, więc pod tym względem Łukaszenka zdecydował się trochę cofnąć, ale moim zdaniem kryzys będzie do nas wracał.
A czy jeśli widzimy to, co się działo na Ukrainie, po drugiej stronie granicy, pamiętamy relacje dziennikarzy CNN, BBC, dokładnie z tego miejsca, na przykład właśnie z przejścia w Kuźnicy i wiemy, że w Polsce dziennikarze wstępu na tereny przygraniczne nie mieli. Czy to nie jest tak, że my z tego powodu przegraliśmy trochę wojnę informacyjną, przegraliśmy trochę walkę o narrację w tej sprawie?
Czy no, gdyby to wywoływało kontrowersje w Polsce, wewnątrzpolityczne, natomiast jeżeli spojrzymy na poziom poparcia politycznego dla decyzji o ochronie granicy państwowej, granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, strefy Schengen, no to tutaj wsparcie Polski ze strony Niemiec, ze strony Brukseli, Paryża, głównych naszych partnerów było bardzo duże. Jeżeli można jeszcze jeden wątek, to znaczy wydaje mi się, że jeżeli kryzys migracyjny zostanie wzmożony przez władze białoruskie, to raczej on zostanie wpisany w najbliższych miesiącach w tę konfrontację rosyjsko-ukraińską. Bardziej bym się spodziewał, że Białorusini będą starali się otworzyć korytarz migracyjny z Białorusi na Ukrainę. Również spodziewałbym się manewrów, to zresztą zostało już wstępnie zapowiedziane, manewrów wojskowych na południowej Białorusi wzdłuż granicy z Ukrainą. Pogranicze białorusko-ukraińskie moim zdaniem będzie wykorzystywane zarówno w wymiarze wojskowym, jak i humanitarnym, migracyjnym, jako sposób, dodatkowy sposób oddziaływania, destabilizowania, straszenia Ukrainy.
No właśnie, tu dochodzimy do jednego wątku, który też chciałbym poruszyć. Jak bardzo Aleksandr Łukaszenka jest wolny w swoich decyzjach, a jak bardzo jest uzależniony od tego, w którą stronę palcem pokaże Władimir Putin. Czy to jest tak, że on jest po prostu tępym narzędziem, którym Władimir Putin uderza to, 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 tam? Czy ma jakąś swoją własną wolę polityczną i jakieś pole do działania?
Oczywiście, że ma pole do działania. Oczywiście, że kalkuluje interesami własnymi, które wszelako nie mogą być sprzeczne z interesami rosyjskimi. Myślę, że gdy rozpoczynał kryzys migracyjny, to był to jego scenariusz. Oczywiście, jak gdyby miał błogosławieństwo strony rosyjskiej. Natomiast to były kalkulacje jego dotyczące wywołania presji i trochę pójścia w ślady Erdoana, Turcji, uzyskania pieniędzy, uzyskania legitymizacji politycznej, zejścia z sankcji przez Zachód. Liczył, że to osiągnie. Z czasem się okazało, że nie jest w stanie tego wymusić na państwach zachodnich i myślę, że w coraz większym stopniu projekt kryzysu migracyjnego stawał się przejęty przez rosyjskie służby i wpisany w ten scenariusz, o których rozmawiamy od początku. Te scenariusze straszenia Zachodu, destabilizacji Zachodu. Więc myślę, że kryzys migracyjny dzisiaj już jest w większym stopniu zarządzany przez rosyjską FSB na Łubiance niż przez białoruskie KGB w Mińsku, jak to było na początku kilkanaście tygodni temu.
Jedna informacja ze Stanów Zjednoczonych w sprawie spotkania, na razie jeszcze nie o tym, że ono się zakończyło, ale prezydent Joe Biden przeprowadzić ma rozmowy już po tym, jak skończy rozmawiać z Władimirem Putinem, z przywódcami Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch, kiedy skończy rozmawiać właśnie z rosyjskim prezydentem. No i nasuwa się pytanie, czy w tym gronie powinna być również Polska jako najbardziej wysunięty natowski sojusznik na wschód?
Oczywiście, że mogłaby być, ale myślę, że z punktu widzenia takiej brutalnej polityki i siły państw, które w tej grze uczestniczą, no to nie należy się spodziewać, żebyśmy byli na pierwszej linii telefonów prezydenta Bidena. Bardzo, bardzo jest ważne przede wszystkim, aby Ukraina była w tych sprawach konsultowana, żeby Biden rozmawiał z prezydentem Zełenskim, żeby nie było, nawet nie powstało takie wrażenie, że sprawy ukraińskie są omawiane w dialogu amerykańsko-rosyjskim z pominięciem Kijowa. To jest największe zagrożenie, ponieważ to dodatkowo zachęci, ośmieli Federację Rosyjską. Więc jeżeli miałbym się o coś upominać, to nie o kurtuazyjne telefony do Warszawy na tym etapie kryzysu, tylko o bardzo realne konsultacje amerykańsko-ukraińskie, które są ważnym elementem pewnych działań psychologicznych mających zmniejszyć determinację rosyjską do destabilizacji.
No właśnie, czy te działania są prowadzone? To znaczy, czy rzeczywiście tak się dzieje? Bo ja już nie pamiętam dokładnie gdzie, ale widziałem taki nagłówek w ukraińskich mediach, że być może ukraiński rząd, czasami ukraiński prezydent czuje się pomijany właśnie w tym dialogu między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Czy ten poziom tych konsultacji, o których pan mówi, jest wystarczający między Waszyngtonem a Kijowem?
Wystarczający to jest taka kategoria, którą trudno mi określić, bo po pierwsze nie znam treści tych rozmów, nie wiem na ile to są pewne...
No na tyle, na ile one są komunikowane w przekazach prasowych na przykład.
Tak, panie redaktorze, nie wiem na ile to, bo to też jak gdyby sama rozmowa telefoniczna niewiele mówi, prawda? Tak jak sama rozmowa Putin-Biden niewiele mówi, skoro jeżeli nie wiemy, co mówił na tym spotkaniu Biden, jak był twardy, kategoryczny, stanowczy. No oczywiście są sygnały, że Ukraińcy są konsultowani. Sekretarz Blinken rozmawiał z Zełenskim, jest zapowiadana rozmowa Zełenskiego z Bidenem. No, to jest istotne, żeby tutaj nie powstało wrażenie pewnej asymetrii i strachu Zachodu przed rosyjską presją.
Adam Eberhardt, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, był dzisiaj moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie dyrektorze.
Dziękuję, dobranoc.